Naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, kilka dni temu minęła rocznica uwięzienia i kardynała Stefana Wyszyńskiego, i księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dzisiaj z perspektywy kilkudziesięciu lat my już spoglądamy na te kwestie nieco inaczej. Patrzymy no z perspektywy historycznej przede wszystkim, ale patrząc w przypadku prymasa tysiąclecia błogosławionego już dzisiaj dzięki Bogu Stefana kardynała Wyszyńskiego, 3 lata internowany, więziony i ksiądz arcybiskup Baraniak, no gdzieś te dwie historie się przeplatają. Jak czytamy w zapiskach więziennych też u księdza kardynała Wyszyńskiego, dopiero po jakimś czasie, dopiero będąc w którymś kolejnym miejscu internowania, on dowiaduje się, że wtedy też w tym samym dniu praktycznie aresztowano arcybiskupa Baraniaka. Ja chciałbym pana profesora zapytać, patrząc też na całość postaci jednej i drugiej zresztą, ale z uwzględnieniem księdza kardynała Wyszyńskiego, na znaczenie tego okresu, bo to był okres zamknięcia, to był okres, który, no tak po ludzku, był okresem bardzo niesprawiedliwym, a z drugiej strony bardzo owocnym.
Tak, to prawda. Te 3 lata uwięzienia prymasa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego w latach 1953-56 to jest z jednej strony rzeczywiście niespotykane w dziejach Polski wydarzenie, kiedy no, na polecenie rządu rezydującego w Warszawie, tak to określmy, bo trudno to nazwać rządem polskim, ale na polecenie władz, które rezydowały w Warszawie, został aresztowany i poddany represjom urzędujący prymas Polski. Tego w dziejach Polski nie było i to rzeczywiście było bez precedensu i to było czytelny sygnał świadczący, także odbierany tak na świecie, że w Polsce rozpoczyna się najciemniejsza noc komunizmu, kiedy rzeczywiście wszystkie podstawowe prawa ludzi wierzących będą łamane. I w tym najtrudniejszym momencie prymas, można powiedzieć, na kolanach opracowuje taki, jak ja to nazywam, strategiczny plan przejścia przez Morze Czerwone, przez ten zalew komunizmu, który dotknął nas, nie z naszej winy, bo ta rewolucja komunistyczna została tutaj przyniesiona przez Armię Czerwoną za zgodą naszych zachodnich aliantów. O tym nie wolno zapominać. I prymas potem wspominał już po uwolnieniu, że właśnie w tym pierwszym miejscu więzienia w Prudniku Śląskim przyszła mu myśl, aby odnowić jasnogórskie śluby, aby złożyć jasnogórskie śluby, to znaczy nawiązać do lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza, ale tak, aby 300 lat potem, jak mówił prymas, te śluby już nie spoczywały tylko i wyłącznie na barkach królewskich, ale na barkach całego narodu. Wtedy właśnie w okresie uwięzienia prymas, no, można powiedzieć, omadla ten program, ten tekst jasnogórskich ślubów narodu. Związane z tym także założenia Wielkiej Nowenny, które też powstają w okresie uwięzienia. To jest rzeczywiście czas odosobnienia, czas przymusowego odsunięcia od sprawowania godności posługi prymasowskiej w Gnieźnie i Warszawie, ale to nie jest czas zmarnowany, to jest czas przemodlony, wymodlony, gdzie rzeczywiście prymas czynem pokazuje to, co zawsze, do czego zawsze zachęcał, że trzeba mieć mocną wiarę i zdrowy rozum. I tu rzeczywiście te dwie wartości, te dwa dobrodziejstwa dla nas, do całej ojczyzny i Kościoła w Polsce, no, zajaśniały, można powiedzieć, pełnym blaskiem. A jednocześnie trzeba pamiętać, że przecież te 3 lata to jest sytuacja, w której prymas jest otoczony przez bezpiekę, przez tajnych współpracowników bezpieki, a mimo to świętość jego życia jest tak niepodważalna, że komuniści nie mają najmniejszego motywu, żeby, można powiedzieć, zahaczyć prymasa, żeby znaleźć na niego jakiś, w cudzysłowie mówiąc potocznie, hak. On po prostu był człowiekiem świętym. I w związku z tym był wolny. I tą wolność chciał spożytkować, no właśnie dla nas wszystkich jako wspólnoty narodu ochrzczonego. Bo prymas wielokrotnie powtarzał, że ochrzczeni Polacy umierają pojedynczy, ale zostaje naród ochrzczony jako pewna wspólnota duchowa i kulturowa. I nad ratunkiem dla tej wspólnoty prymas myślał, modlił się cały czas w ciągu tych 3 lat. A plonem tej wielkiej modlitwy, tej wielkiej refleksji prymasa były jasnogórskie śluby narodu, przypomnijmy, złożone przez ponad 1,5 miliona ludzi Uwałów Jasnogórskich 26 sierpnia 1956 roku, a więc w momencie, kiedy jeszcze błogosławiony prymas tysiąclecia był uwięziony. No i plonem tego była Wielka Nowenna, która rozpocznie się, jak wiemy, 3 maja 1957 roku, kiedy już błogosławiony kardynał będzie na wolności, ale to wszystko było właśnie plonem tego, tej wielkiej modlitwy i także wielkiego zawierzenia Matce Najświętszej. Trzeba o tym przypominać. Prymas wielokrotnie o tym przypominał i nawet mówił, że modlił się do Pana Boga o łaskę, aby okres jego, czy moment jego uwolnienia w przyszłości nastąpił w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Najświętszej. I tak się stało. Ta łaska została mu dana, bo jak wiemy, ksiądz prymas, błogosławiony kardynał Wyszyński, przybywa do swojej rezydencji w Warszawie 28 października 1956 roku, a więc w miesiącu dedykowanym szczególnie Matce Bożej Różańcowej. I to była też ta łaska, która została mu dana. Warto także wspomnieć o aspekcie międzynarodowym tego uwięzienia i potem też tego przetrwania prymasa tych 3 lat, bo błogosławiony prymas, jak wyruszał w 1957 roku, bo dopiero wtedy mógł odebrać kapelusz kardynalski z rąk papieża Piusa XII, to on w swoich promemoriach relacjonuje, jak nawet w najmniejszych miejscowościach w drodze do Rzymu i potem, jak udawał się na Sycylię, gdzieś na zapadłej włoskiej prowincji, ludzie krzyczeli: Ewiwa Wyszyńskie, Ewiwa Polonia, niech żyje Wyszyński, niech żyje Polska. Polska była i kardynał Wyszyński to były, można powiedzieć, to były tożsame pojęcia dla ludzi właśnie na Wolnym Zachodzie, bo mówimy przecież o kraju, który już był po tej dobrej stronie żelaznej kurtyny, czyli Włochy. I prymas wielokrotnie mówił, że stykał się także w czasie obrad Soboru Watykańskiego II z tymi oznakami wielkiego szacunku, kiedy na przykład jeden z kardynałów podszedł do niego i pocałował go w rękę, mówiąc, że to jest oznaka szacunku dla tej wiary, niezłomnej wiary Polski katolickiej, którą on symbolizuje. To są te wartości, z którego skarbca my czerpiemy, bo trzeba pamiętać, że to pokolenie, które wyrosło na ścieżkach Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych, to samo pokolenie tworzy po kilkunastu latach Solidarność.
Panie profesorze, tak myślę też w tym kontekście uwięzienia, no zakneblowali prymasa w takim sensie przenośnym. Nie pozwolili mu mówić, funkcjonować, kontaktować się ze światem, odbierać również informacji, czytać gazet, listy. No różnie to było z listami, jak ksiądz prymas sam opisuje. Część była dostarczana, część nie była dostarczana. Kiedy on odpisywał do rodziny, no to tej rodzinie też te listy, szczególnie tacie schorowanemu, czytali fragmenty wybiórczo, w taki sposób go traktowali, a mimo wszystko prymas też w jednym miejscu napisał, że no nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził. Skąd taka postawa się brała w prymasie, bo ja nie mówię tego tak po prostu, nie wiem, myśląc, że to są takie no slogany, czy do jakichś takich haseł teraz to wyrasta, ale to był człowiek, no, którego próbowano złamać i to bardzo konkretnie, niektórych udawało się złamać, natomiast prymas jednak był niezłomny.
To prawda, jego niezłomność brała się z jego żywej wiary. To było źródło jego także wolności, tak jak już wcześniej mówiłem. On był człowiekiem wolnym, bo był człowiekiem wierzącym na serio. I te 3 lata były takim wielkim egzaminem. Są takie jego bardzo symptomatyczne słowa, które wypowiedział w czasie homilii wygłoszonej w kościele świętej Anny dniu 25 września 1953 roku, tego samego wieczoru, w którym po paru godzinach bezpieka przyszła aresztować go w jego siedzibie na Miodowej w Warszawie. I on, błogosławiony kardynał Wyszyński, w kościele świętej Anny mówił w homilii o potędze modlitwy różańcowej, bo zbliżał się już październik, i nawiązywał do tego słynnego dzieła Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, jak w tym obrazie sądu ostatecznego jest taka często umykająca widzą scena, jak jeden z aniołów wyciąga człowieka, no duszę człowieka z otchłani, no właśnie jako tą linę ratunkową, używając różami, pokazując w ten sposób, że to jest ten ratunek, który pozwala nam nawet w tych chwilach rozpaczy, indywidualnie patrząc w jakichś depresyjnych, strasznych momentach czarnej nocy, jak mówią mistycy, że ten różaniec to jest właśnie ten ratunek, ta lina ratunkowa, może powiedzieć koło ratunkowe rzucone przez opatrzność dla nas. I z różańcem w kieszeni i prymas udawał się na to uwięzienie. I to była ta jego wiara. Ta wiara także, która kazała mu no właśnie porządkować ten cały swój dzień za dniem w czasie tego uwięzienia. Bo jedną z pierwszych rzeczy, które ksiądz prymas zrobił, no to było narzucenie sobie takiego bardzo sztywnego, ktoś by powiedział rygorystycznego, ale rzeczywiście racjonalnego harmonogramu dnia. Msza święta, modlitwy, wstawanie, lektura, wszystko to było uporządkowane, ale wszystko brało się z tej wielkiej wiary. Wiary, która uczyła miłości także do nieprzyjaciół. I tutaj widzimy właśnie tą wielką spójność między słowami a czynami, co jest, charakteryzuje zawsze wielkich świętych. W przypadku błogosławionego prymasa tysiąclecia, jak on mówił, że ten, który nienawidzi, już przegrał, no piękne słowa, prawda, ale on czynem udowodnił, że rzeczywiście nie zmusili go do nienawiści, bo na przykład to czytamy też w zapiskach więziennych, jak doszła do niego ta wieść o dość nagłej śmierci Bolesława Bieruta w Moskwie w 1956 roku, no to on się modlił za człowieka, który był jego osobistym, no mówiąc tak w perspektywie świeckiej, nieprzyjacielem, wrogiem, bo to Bierut decydował. Mm-hmm. O tych wszystkich, tej całej antykatolickiej polityce i wprost personalnie wymierzonej w prymasa tysiąclecia, a jednak on się modlił i zachęcał innych o modlitwę za tego zmarłego człowieka i przez całe życie temu pozostał wierny prymas. Więc to jest też taka wielka dla nas nauka, ale i pociecha, że można w praktyce realizować te wielkie słowa, dobre rady, wspaniałe analizy, którymi przepełnione są pisma i nauczanie błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, ale on to realizował i pokazał, że jest to możliwe.
I też tak w ten niezwykły sposób przeplatają się życiorysy wielkich polskich świętych i błogosławionych. Tutaj przypomniał mi się błogosławiony Jerzy Popiełuszko, święty Jan Paweł II oczywiście i prymas tysiąclecia. Panie profesorze, na teraz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do tematu jeszcze będzie okazja powrócić. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Pan profesor też napisał książkę Odsiecz z nieba o prymasie tysiąclecia, do której lektury serdecznie przy okazji zapraszamy.